Tu Radio RMF 24. Teraz będziemy na wschodzie, będziemy mówić o tym, co się dzieje w Rosji. I tu nie chodzi wprost o wojnę, chociaż będzie to temat związany z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i z konfliktem zbrojnym. Administracja Władimira Putina mianowicie całkowicie zablokowała w Rosji dostęp do komunikatora WhatsApp, a także do serwisu YouTube. Decyzja została ogłoszona bez wcześniejszego uprzedzenia i weszła w życie natychmiastowo. Firma WhatsApp w komunikacie komentuje: działania rosyjskich władz mają na celu ograniczenie dostępu do niezależnych informacji ze świata. A rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył wczoraj, że WhatsApp opiera się obowiązkom związanym z zapisami i literą rosyjskiego prawa. Rosjanie teraz mają używać komunikatora, jak władze wskazują, komunikatora Max, czyli państwowej aplikacji, czegoś w rodzaju M-Obywatela, ale też między innymi z płatnościami. To jest taka aplikacja, która wcale nie ukrywa, że na żądanie będzie udzielać informacji władzom. O tym, co się dzieje w Rosji, porozmawiam teraz z Wacławem Radziwinowiczem, wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Rosji, który jest z nami na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Na początek bym zapytał, dlaczego dopiero teraz? Takie pytanie bym zadał, no bo to chyba dość nadzwyczajna sytuacja, że ten WhatsApp tak długo był tam utrzymywany w Rosji i władze się go nie czepiały, nie zamykały go.
Chciałem jedną rzecz trochę sprostować, ponieważ nie bardzo się udaje do końca władzom rosyjskim blokować te wszystkie messengery i konta internetowe. Jakoś to jest u nich trudne. A dlaczego nie można powiedzieć, że dopiero teraz? No bo przyszła po prostu kolej na kolejnych tych, którzy przeszkadzają władzom. Jeżeli chodzi o blokowanie, to lista jest już tych, których się udało nie tyle do końca i ostatecznie zablokować. To sobie wyjaśnimy, dlaczego nie za chwilkę, mam nadzieję. Ale Rosjanie są odcięci formalnie przynajmniej od Facebooka, od Instagramu, od X, dawnego Twittera, od YouTube'a. Więc przyszedł teraz czas na WhatsApp, ale bardziej taką bardziej zaciętą walkę i trudną władze Rosji toczą z komunikatorem Telegram.
No właśnie, on jest stworzony przez Rosjan, prawda, ale też przeszkadza rosyjskim władzom. Też może go spotkać taki los?
Nie, to już jest wielka awantura. I to jest wielka awantura, która nawet znalazła swoje odbicie, co mnie strasznie dziwi i powinno dziwić, w Dumie, ponieważ tam padły bardzo ostre, wręcz takie wyzwiska wobec najwyższej władzy, która robi głupstwa. Nie kto inny jak Siergiej Mironow, to jest szef partii Jedna Rosja, szef parlamentarnej frakcji tejże partii, polityk znany, kiedyś był marszałkiem Senatu Rosyjskiego, jeżeli tak to można nazwać. I on wystąpił, mówiąc, że idioci robią takie rzeczy jak blokowanie Telegramu i kanalie. Czegoś takiego to w Rosji nie było najzwyczajniej w świecie. Nawet była próba głosowania w sprawie tej decyzji władzy, i to w izbie, w parlamencie, który nigdy się nie przeciwstawia władzy. Więc awantura jest duża. Jak na Rosję, to wręcz ogromna.
To już jest taka kolejna blokada Rosjan, jak pan podkreśla, że ograniczono już dostęp do Facebooka i do Instagrama, do FaceTime'u Apple'a, prawda? Te wszystkie aplikacje należą do amerykańskich firm, a przed chwilą, dosłownie przed momentem, przed kilkoma minutami, nadeszła taka informacja ze Stanów Zjednoczonych, że administracja Donalda Trumpa właśnie umieściła Alibabę i kilkanaście innych firm, mniej znanych, na liście chińskich kompanii cyfrowych, które które według amerykańskich władz wspierają, pomagają, współpracują po prostu z chińską armią. No i w związku z tym wciągnięciem na tę federalną listę te firmy będą miały mniej lub bardziej ograniczoną działalność wcześniej czy później. Czy to nie jest tak, że mocarstwa, nazwijmy tak Rosję, no gospodarczo średnio to jest mocarstwo, ale ambicje i arsenał atomowy, powiedzmy, rosyjskie pozwalają jakoś tak nazwać ten kraj. Czy można postawić taką tezę, że jesteśmy w takim czasie, że mocarstwa okopują się i między innymi właśnie jest to jednym z objawów, że chcą używać swoich własnych na przykład komunikatorów właśnie, tak żeby je kontrolować. Albo żeby nie kontrolowały ich po prostu państwa rywalizujące.
No do tego tanga to potrzeba trojga, a nie dwojga, bo jest jeszcze jedno mocarstwo, które sobie już z tym poradziło i to dawno i to bardzo skutecznie. Ja myślę tutaj o Chinach, które stworzyły swój firewall i panują nad w całości nad swoim internetem. Więc,
no to jest radykalne rozwiązanie, tak.
No tak, ale to jest właśnie to, że te nie dwa, no bo Rosja jednak zostaje mocarstwem, jakby nie patrzeć, ze względu na choćby na wielkość, na potencjał jądrowy największy na świecie. Te trzy państwa tak właśnie postępują. W przypadku Stanów Zjednoczonych tutaj jest na pewno bardzo ważne, jeżeli nie decydujące, tego nie potrafię zważyć. To jest kwestia biznesów, kwestia interesów, które robią Chińczycy na amerykańskim rynku, a z tym stara się walczyć prezydent Trump. Natomiast ciekawa jest historia, czy porównanie tego, co zrobili Chińczycy z tym, co robią Rosjanie. No bo Chińczycy mieli to, no powiedzmy, Chińczycy mieli pecha, a państwo chińskie, takie jakie ono jest, miało to szczęście, że to pod kontrolą władzy w Pekinie był tam organizowany i budowany internet. Więc oni to zbudowali, mogli to zbudować pod siebie. Z Rosjanami jest, Kreml ma gorzej, ponieważ bardzo rozbudowany, bardzo popularny, bardzo używany przez Rosjan internet powstawał żywiołowo. Bez kontroli. Władze to puściły to na żywioł i te wszystkie firmy, o których mówimy, te wszystkie komunikatory, one tam wchodziły do Rosji i społeczeństwo sobie samo zbudowało sieć i bardzo trudno jest w tej chwili zmusić ludzi, żeby odeszli i weszli w takie jakieś reguły, jak to w Moskwie mówią, suwerennego internetu, a więc kontrolowanego w całości przez władzę. Mhm. Ta walka, którą toczą, no ja będę mówił przede wszystkim o Telegramie, bo to jest ważne, to jest walka dla Kremla bardzo trudna, ponieważ Telegram, którego grzechem największym wobec władzy jest to, że nie może kontrolować korespondencji, nie może się wtrącać w treści, które tam są i nie może na przykład oskarżyć o zdradę tych, którzy używają słowa wojna na przykład, albo piszą o przestępstwach popełnianych przez żołnierzy rosyjskich w Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ta bezsilność władzy wobec Telegramu jest bardzo ważna. No bo nawet doszło do tego, o co była ta awantura w Dumie. Otóż jednostki frontowe na wojnie z Ukrainą zostały niedawno odcięte, no to jest świeża rzecz, od Starlinka. A okazuje się, że Starlink był ich bardzo ważnym elementem łączności na froncie.
No tak, to jest... informowaliśmy o tym w naszym radiu internetowym.
Tak. Mhm. I tego Starlinka w tej chwili nie mają. I został im Telegram. I duszenie telegramu pozbawia możliwości łączności jednostki frontowe, a to jest po prostu, to się odbywa kosztem życia żołnierzy. I co z tym zrobić? To jest to pytanie, które zadawał Wirowow, który po prostu rugał grubym słowem Kreml i ludzi rządzących. Ale to jest nie tylko to, bo biznesy rosyjskie są podczepione pod Telegram. Kontakt z klientami, kontakt z kooperantami, reklama i tak dalej, to wszystko idzie tamtędy. To jest bardzo popularny komunikator. 66 milionów Rosjan się tak zbudowało właśnie żywiołowo, przynajmniej 45 minut dziennie używa tego telegramu. Jak sobie z tym poradzić? Jak ludzi przenieść, przeflancować gdzie indziej? I to jeszcze tak, żeby się zgodzili na to, że każda ich korespondencja, rozmowa, SMS i tak dalej będzie do wglądu dla federalnych służb bezpieczeństwa. To jest wielki problem tak naprawdę dla Kremla i oni sobie z tym chyba nie poradzą tak naprawdę.
Właśnie, a jaki to jest problem tak w praktyce? Wspomniał pan o tym, że Chińczycy zbudowali ten firewall. Można go obchodzić z pomocą VPN-u, prawda? Bezpiecznego przejścia takiego, które maskuje prawdziwy adres i lokalizację, ale Chińczycy raczej się do tego nie garną. A jak to jest w Rosji? Społeczeństwo rzeczywiście jest skłonne masowo tego rodzaju reguły obchodzić, czy raczej jest karne i na tyle przerażone, że woli w razie zakazu się nie narażać?
Akurat internetu nie oddamy. Nie, oni VPN jest bardzo popularny, jest kupowany na każdym kroku. Ja korzystam przez stale z rosyjskiego internetu i tych reklam VPN-u widzę bardzo dużo. I widzę, jak ciągle popularne są te zakazane łącznie tam, te zakazane miejsca w internecie, takie jak Facebook czy Instagram. To ciągle chodzi, no bo ludzie nie chcą z tego zrezygnować. Oni się przyzwyczaili, to jest dla nich ich naturalne środowisko, szczególnie dla ludzi młodych. Nawet mieliśmy niedawno sprawę no, tragiczną zupełnie, bo młody człowiek, chyba 17-latek, zamordował przedstawiciela tej instytucji, która dusi internet i odcięli go od jego ulubionej, nie wiem, co chyba chodziło o jakieś tam, o jakieś gry, ale doszło nawet do czegoś takiego.
Za chwilę u nas w Radiu RMF 24 temat pokrewny. Zajrzymy do Monachium, gdzie trwa konferencja bezpieczeństwa, gromadząca państwa, jak to się mówi w Rosji, kolektywnego Zachodu. A moim i państwa gościem był Wacław Radziwinowicz, znawca Rosji, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w tym kraju. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.